Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj robię mały eksperyment, bo nagrywam ze swojego gabinetu, ale mam koc. I jestem ciekawa, czy jakoś delikatnie wytłumi bardziej i będzie lepiej. Też pewnie będę miała dla niektórych z Was małą niespodziankę, dlatego że w międzyczasie postanowiłam nagrać kulisę i jak wygląda nagrywanie tego odcinka. I ogólnie właśnie jak działam, jak wygląda moje miejsce pracy i takie różne ciekawostki. Początkowo ten filmik zobaczą tylko patroni. Nie wiem jeszcze, czy zobaczy go ktoś jeszcze, bo zależy oczywiście, jak się przyjmie. To jest mój taki pierwszy filmik i nie wiem, czy dobrze go nagrałam, ale myślę, że to fajna zabawa mimo wszystko. Może też delikatnie brzmieć inaczej dzisiaj mój głos, dlatego że mam coś w rodzaju alergii. Nie wiem właśnie, co to jest. Podejrzewam, że to jest alergia i czuję, jak mi węzły się powiększyły i po prostu mój głos się bardzo obniżył, ale może to będzie korzystny zabieg, więc zobaczymy. Standardowo bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję Wam za to, że subskrybujecie ten kanał. I bardzo dziękuję za to, że powoli zbliżamy się do 20 tysięcy subskrypcji. A tak jak Wam obiecałam, z tej okazji będzie live. I jeżeli macie jakieś pytania, bo chciałabym zrobić z Wami takie typowe Q&A, to piszcie je w komentarzach, dajcie znać, a ja chętnie na nie odpowiem. A ja już zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj zajmiemy się sprawą seryjnego mordercy. Mężczyzny, który był właściwie nietypowym seryjnym mordercą, bo z pozoru był towarzyski, bardzo społeczny i oddany swoim bliskim, a jednak stał się najgorszym koszmarem swoich pracowników. Ogólnie tylko jeszcze wtrącę, że jeżeli słyszycie jakieś dziwne głosy, to właśnie u moich sąsiadów jest dosyć głośno, i przepraszam Was za to, ale naprawdę ciężko mi nad nimi zapanować. Morderca, o którym Wam dzisiaj chciałabym opowiedzieć, to jeden z najbardziej sadystycznych i nieprzewidywalnych seryjnych morderców w USA. Dorobił się także przydomka morderca clown. I myślę, że już powoli domyślacie się, o kogo chodzi. I jeżeli myślicie, że będę mówiła o Johnie Wayne Gacy, to macie rację. Tak przy okazji, ten odcinek powstał głównie dlatego, że bardzo nalegał na to Janek. I z tego co wiem, dedykacja należy się także do niej. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale myślę, że będzie wiedziała, o kogo chodzi. W każdym razie wracam do sprawy i przedstawiam Wam Johna Wayne'ego Gacy. W 1978 roku w parterowym domu z piwnicą w Norwood Park Township, koło Chicago, policja odkryła łącznie 29 rozkładających się ciał chłopców i młodych mężczyzn. Następne 4 ciała znaleziono w rzekach Des Plaines i Illinois. Nie wszystkie z 33 ofiar Gacy'ego udało się zidentyfikować. Eksperci ciągle próbują ustalić personalia 6 ofiar. Co takiego się stało? Albo jak to się stało, że ten sympatyczny i uroczy mężczyzna, powszechnie szanowany katolik i zdolny biznesmen, stał się seryjnym mordercą? Czy taki się urodził? Czy może to środowisko tak go ukształtowało? Jestem też ciekawa, co o tym sądzicie. Jak uważacie, jak to jest w przypadku seryjnych morderców? W 1978 roku Wayne pozował do zdjęcia z pierwszą damą, Rosalynn Carter. Był wtedy lokalnym liderem Partii Demokratycznej. Organizował imprezy dla znajomych i brał udział w akcjach charytatywnych. Był powszechnie lubiany. Do tego przebierał się za klauna i odwiedzał dzieci w hospicjum. Czy dobroduszny klaun Pogo naprawdę był tak okropnym człowiekiem? Niestety na to wygląda, bo z osób, które miały okazję z bliska poznać jego prawdziwą twarz, przeżyła tylko jedna. Zacznijmy jednak od początku. John Gacy urodził się w Chicago, w Illinois, w dniu Świętego Patryka 1942 roku. Był drugim z trójka dzieci, Elaine Robinson i Johna Stanleya Gacy'ego. Jego mama miała duńskie korzenie, natomiast ojciec o dziwo polskie. Jego dziadkowie pochodzili z Polski i prawdopodobnie najpierw przyjechali do Irlandii, a później jego tata i mama przenieśli się do USA. Prawdopodobnie oryginalnie nosili nazwisko Gaca pisane przez TZ albo Gaca pisane przez C. John miał dwie siostry, starszą Joan i młodszą Karen. Wszystkie dzieci były wychowywane w religii katolickiej. Wszyscy uczęszczali też do katolickiej szkoły w północnym Chicago. Ich rodzice byli bardzo gorliwymi katolikami i uważali, że dzieci powinno się uczyć samodzielności finansowej tak szybko, jak to tylko możliwe. Dlatego już od najmłodszych lat Gacy pracował jako gazeciarz, pakował zakupy w sklepach spożywczych i udzielał się jako scout. Był dosyć cichym chłopcem, niezbyt popularnym w szkole. Do tego bardzo szybko zaczął przybierać na wadze, a nadwaga nie pomagała mu w relacjach z otoczeniem. Ale był za to doceniany i lubiany przez nauczycieli, a też później swoich przełożonych. Jednak w okresie szkolnym Johnny miał bardzo nieprzyjemną sytuację. Został uwięziony przez jednego z kolegów i później zaczął obwiniać to wydarzenie, powoływać się na nie, gdy tłumaczył swoje skłonności homoseksualne. Gdy John stał się już dojrzałym nastolatkiem, zaczęły się jego problemy z ojcem. Z mamą i siostrami układało się im dobrze, ale niestety tatą ta relacja już tak nie wyglądała. Jego ojciec był pracownikiem fizycznym. Mama pracowała natomiast w drogerii, która przypominała coś na kształt naszego dzisiejszego Rossmana. Choć ojciec Johniego zmagał się z problemem alkoholowym, to cały czas czynnie pracował. Był tak zwanym wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Oznaczało to, że zaprzeczał typowemu stereotypowi człowieka, który zmaga się z jakimś nałogiem. Odnosił sukcesy zawodowe, wydawał się być szczęśliwy i prowadził całkiem udane życie towarzyskie oraz rodzinne. Przykładał sporą uwagę do swojego wyglądu i na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie człowieka spełnionego i szczęśliwego. Ale prawdziwa jego twarz była ukryta za maską. Początkowo jego nałóg był niewinny, po prostu polegał na tym, że nadużywał alkoholu. Jednak z czasem pojawiła się tendencja do agresji. Fizycznie i psychicznie znęcał się nad swoją żoną oraz synem. Pierwszy raz Johnny oberwał od swojego ojca, gdy miał 7 lat. W 1949 roku ojciec przyłapał go na obmacywaniu koleżanki i Johnny na zawsze zapamiętał to lanie. Dlatego kiedy kilka miesięcy później kolega ojca zabrał go na samochodową przejażdżkę, w czasie której doszło do molestowania Johnny'ego, chłopiec nie przyznał się do tego w domu, bojąc się, że i tym razem dostanie ogromne lanie, bo myślał, że wina spadnie na niego. Oczywiście tego typu doświadczenia nie są usprawiedliwieniem dla tego, co potem Johnny wyprawiał, ale zdecydowanie miały wpływ na jego rozwój, zwłaszcza pod psychicznym względem. Jego ojciec postanowił za wszelką cenę zrobić z niego twardziela i bardzo denerwowała go jego słabowitość. Wziął sobie do serca zrobienie ze swojego syna twardziela, o czym może świadczyć to, że gdy Johnny miał 16 lat, to w jego mózgu wykryto całkiem sporego krwiaka, który powstał 5 lat wcześniej. Nieraz zdarzały mu się omdlenia, ale i za nie był obwiniany przez swojego tatę. Rok później zdiagnozowano u niego również chorobę serca. Jeżeli chodzi o jego matkę, to starała się być podporą rodziny, dbać jakoś o swojego syna, bardzo go kochała, ale też obawiała się swojego męża. John Stanley nie mógł pogodzić się z tym, że jego syn ma nadwagę. Często go krytykował i ganił. Nie był też wylewnym człowiekiem. Gdy tylko wracał do domu po pracy, od razu schodził do piwnicy pod garażem, gdzie miał taki swój domowy warsztat. Nie nazwalibyśmy go typem rodzinnym. Raczej od razu po przekroczeniu progu domu ignorował swoich bliskich i zamykał się sam na sam w piwnicy, a następnie raczył alkoholem. Tak jak wam wspomniałam, gdy w wieku nastoletnim wykryto u Johniego krwiaka, wynikało to z tego, że zaczął się wtedy skarżyć na pierwsze problemy zdrowotno-fizyczne, Między innymi dokuczał mu ból głowy. Bardzo często czuł się znużony i miał też zawroty głowy. W domu jednak pomocy nie otrzymał. Wręcz przeciwnie, stał się jeszcze większym celem dla swojego taty. Był wyzywany, często nazywany mamisynkiem, niedorajdą. Był poniżany, a jego poczucie własnej wartości już od najmłodszych lat było bardzo niskie. W szkole też nie radził sobie najlepiej, pomimo tego, że nauczyciele go cenili, to jednak pewnie warunki w domu nie pozwalały mu się zbytnio skupić na nauce. Znacząco odstawał od grupy rówieśników i nie nadążał za materiałem, jaki obowiązywał w szkole. Dla jego ojca była to kolejna porażka. Dlatego zdiagnozowano u niego ADHD i pierwsze problemy z koncentracją. John więc próbował znaleźć swój sposób na to, aby odnaleźć się w tej rzeczywistości i dość szybko odnalazł u siebie talent do opowiadania historii. Dużo zmyślał i fantazjował. Miał do tego po prostu dar. W szkole średniej szło mu coraz gorzej i w pewnym momencie, gdy uczęszczał już do 4 szkół średnich i żadnej nie skończył, postanowił, że wyjedzie do Las Vegas, a następnie znalazł tam pracę w niepełnym wymiarze godzin jako dozorca w domu pogrzebowym. To zajęcie dosyć szybko go znudziło i stwierdził, że pora kupić sobie bilet powrotny do Chicago, a tam czekały na niego otwarte ramiona matki i sióstr. Było to dla niego bardzo pokrzepiające, bo praca, którą znalazł, była raczej kiepsko płatna. Dosyć często zostawał sam na sam z nieboszczykami i to na niego też w jakiś sposób podziałało. W ogóle wielu seryjnych morderców na jakimś etapie życia zdobywa właśnie doświadczenie z martwymi ciałami. W jego przypadku była to praca w prosektorium. To zajęcie sprawiło, że dosyć szybko przywykł i obył się z widokiem martwych ciał i w pewnym momencie stało się to dla niego rutyną. Gdy wrócił do Chicago, postanowił pójść do koledżu i ukończył studia. W tym czasie odkrył w sobie też prawdziwy talent do sprzedaży i rozpoczął pracę w firmie obuwniczej Nanbash. Wyróżniał się jako praktykant, a wkrótce został przeniesiony do salonu odzieżowego dla mężczyzn Springfield w stanie Illinois. Niestety po przeprowadzce jego stan zdrowia bardzo się pogorszył. Casey prowadził bardzo wygodne życie, w efekcie sporo przytył, a to sprawiło, że problemy z sercem do niego powróciły. W tym czasie dwukrotnie trafił do szpitala z powodu problemów z sercem, ale nie przeszkadzało mu to na tyle, aby po wyjściu ponownie rzucić się w wir pracy i zaangażować w różnego rodzaju działania społeczne oraz związać Jaycees, gdzie ostatecznie został wiceprezydentem i okrzyknięty człowiekiem roku. Jako 21-latek został już menadżerem sklepu obuwniczego i odkrył, że ma zdolności aktorskie, ma dosyć sporą charyzmę i dar mówienia, dzięki czemu będzie to mu wróżyło jakiś sukces w tej branży. Wreszcie miał wrażenie, że nawet jego ojciec jest z niego dumny. W tym czasie rozkwitło też jego życie miłosne i we wrześniu 1964 roku poznał swoją koleżankę po fachu, która nazywała się Marilyn Myers, a której rodzice posiadali liczne restauracje KFC. Jego nowy tej zaproponował mu dosyć prestiżową pozycję w firmie i wkrótce nowożeńcy przeprowadzili się do Waterloo w stanie Iowa. Wydawało się, że w końcu zaczęło mu się układać, że ma tą swoją wymarzoną bajkę, ale nikt tak naprawdę nie mógł przewidzieć, co w jego głowie wydarzy się później. Jego teść dosyć szybko dostrzegł jego potencjał i ostatecznie mianował go menadżerem 3 filii KFC. Do tego na świecie pojawia się 2 dzieci, a zatem John staje się ojcem, głową rodziny i biznesmenem. I faktycznie w tym czasie Gacy jest bardzo entuzjastycznie nastawiony do nowej pracy, jest chętny do nauki, spędza w niej ponad 12 godzin dziennie, a gdy nie pracuje, angażuje się w działalność społeczną. Pracuje także jako wolontariusz, z żoną darzy się szacunkiem i miłością oraz cieszy z narodzin syna i córki, ale jego szczęście niszczy jego mroczna strona. John był prawdziwym przykładem do naśladowania dla początkujących handlowców. Był bardzo zaangażowany w działalność społeczną i polityczną. Wielu osobom imponował, ale w jego głowie rodziły się już wówczas inne myśli. Wyglądało to tak, jakby wszystko, co osiągnął do tej pory, dla niego samego przestało mieć znaczenie. Inaczej chyba by się nie dopuścił tych czynów, które zepsuły jego dotychczasowe szczęście. Domek z kart runął, gdy zaczęły krążyć plotki, że Gacy z jakiegoś powodu zawsze otacza się młodymi chłopcami. Ale najbliżsi nie dawali temu rady, dopóki nie otrzymali dowodów. W 1967 roku John decyduje się zwabić 16-letniego wówczas Johnny'ego Terry'ego do swojego domu, a następnie puszcza mu pornografię. Piją razem alkohol, grają w bilard i nagle Gacy za pomocą noża kuchonnego zmusza chłopca, by ten położył się do łóżka. Następnie zakłada mu kajdanki z metalowego łańcucha i wykorzystuje seksualnie. Później wypuszcza go, jak gdyby nigdy nic, a nastolatek decyduje się na zgłoszenie tego na policji. Ku zdziwieniu śledczych okazuje się, że wkrótce pojawiają się kolejne ofiary. I wówczas 26-letni ojciec, głowa rodziny, wzorowy pracownik, zostaje zatrzymany i aresztowany. Zostaje oskarżony o namawianie do czynności seksualnych nieletnich i propagowanie pornografii, a następnie skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze. Ogólnie w trakcie procesu główny świadek opowiedział, że został związany i brutalnie zgwałcony, ale Gacy wszystkiemu zaprzeczał. Powiedział, że nastolatek dobrowolnie zgodził się na uprawianie seksu w zamian za pieniądze. Co więcej, wyszło także, że Gacy zapłacił innemu 18-latkowi za zastraszenie swojej ofiary. Miał go pobić, ale udało mu się obronić i ostatecznie napastnik również trafił do aresztu, a tam bardzo ochoczo zeznał, kto go zatrudnił i w jakim celu. Sędzia nakazał także, aby poddać Gacy'ego ocenie psychiatrycznej i został uznany za poczytelnego w trakcie popełniania przestępstwa, ale psychiatrzy stwierdzili, że jest osobą aspołeczną, która prawdopodobnie i tak nie skorzystałaby z jakiejkolwiek formy leczenia. Ta opinia przypieczętowała los Johnny'ego i w efekcie trafił do więzienia, a później otrzymał pozew rozwodowy. W więzieniu Johnny stara się jakoś odnaleźć, stara się ogarnąć ten system. Nawiązuje przyjacielską relację z Rayem Corellem, ale współwięźniowie wiedzą, że siedzi za homoseksualne wykorzystywanie dzieci. A jak wiecie, pedofilów traktuje się w więzieniu bardzo źle, dlatego robi wszystko, żeby jak najszybciej opuścić to miejsce. Po krótkiej aklimatyzacji za murami więzienia postanawia jednak zmienić swój status w tym miejscu i wspiąć się w tej hierarchii więziennej. Dosyć szybko otrzymuje ksywkę Johnny Gacy Kucharz, dlatego że jest odpowiedzialny za wydawanie posiłków rano i wieczorem. To sprawia, że dosyć szybko wspina się w hierarchii i otrzymuje upragniony szacunek. Wyróżnia go także rzetelne podejście do pracy oraz to, że jest nieco starszy niż inni osadzeni, ale obraz jego spokojnego oblicza dosyć szybko zostaje zaburzony. Pojawia się pewna sytuacja, która zmienia jego postrzeganie. Otóż pewnego dnia John natknął się w więzieniu na innego osadzonego, i był to mężczyzna, który otwarcie przyznawał się do tego, że jest gejem. Podczas meczu koszykówki, w którym bierze udział ten mężczyzna, dochodzi do sytuacji, w której ucieka im piłka, a następnie turla się koło Johnny'ego. Podnosi on tę piłkę i z całych sił rzuca w stronę mężczyzn na boisku. Na co ten osadzony, który jest gejem, odpowiada, że mógł lepiej trafić, a zatem musi go teraz pocałować. I w tym momencie w Gacy'im dochodzi do pewnego rodzaju przeobrażenia. Zaczyna wydawać się nieobliczalny i rzuca z pięściami na owego więźnia. Inni współwięźniowie porównują go do obłąkanego. Podczas świąt bożonarodzeniowych w 1969 roku do Johnny'ego przechodzi bardzo przykra wiadomość. Okazuje się, że jego ojciec zmarł w związku z chorą wątrobą. Władze więzienia jednak nie wyrażają zgody na to, aby pojechał na pogrzeb. Ta decyzja kompletnie go załamuje i staje się wrakiem człowieka. Dochodzi do niego, że nie zdążył skonfrontować się ze swoim ojcem i z tymi krzywdami, które mu wyrządził. I coś w nim się zmienia na zawsze. Przez następne tygodnie jest w stanie rozmawiać tylko o zmarłym ojcu. Ale pomimo tej jednej bójki, o której wam opowiedziałam, opisywany był raczej jako modelowy więzień. Dostosowywał się do wszystkich reguł i dlatego po 18 miesiącach sąd przychyla się do jego prośby o przedwczesne zwolnienie z odbycia kary. W 1970 roku Gacy wychodzi z więzienia i wraca do Chicago jako wolny człowiek. Dzięki pomocy swojej mamy kupuje dom przy ulicy West Summerdale na Norwood Park Township. Posiada połowę domu, a druga połowa należy do jego matki i sióstr. Jest bardzo zadowolony z tej inwestycji. Okolica jest dosyć przyjemna, spokojna, cicha. Nawiązuje też znajomości z sąsiadami, a w ciągu 7 miesięcy od przeprowadzki spędza już święta z nowymi przyjaciółmi, którzy nie mają pojęcia o jego przygodzie z więzieniem. Jednak jego resocjalizacja nie trwa zbyt długo, bo już w 1971 roku pojawia się kolejne zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Tym razem miał zaczepić i namawiać do czynności seksualnych chłopca stojącego na przystanku autobusowym. Ale tym razem nie zostają mu postawione zarzuty, ponieważ jego oskarżyciel z jakiegoś powodu nigdy nie pojawił się w sądzie. W międzyczasie odnawia relacje ze swoją koleżanką z czasów szkolnych, i 1 czerwca 1972 roku poślubia Carol Hoff. Kobieta od razu się w nim zakochuje, widzi w nim odpowiedniego partnera dla siebie i odpowiedniego ojca dla jej dwóch córek. Wiedziała o jego przeszłości, ale wierzyła, że resocjalizacja przebiegła pomyślnie. Wydaje się, że wszystko znowu się układa. Para zamieszkuje razem, Carol zaprzyjaźnia się z sąsiadami. Ale w pewnym momencie pojawia się coś niepokojącego, mianowicie zapach wydobywający się z piwnicy. Najbliższa sąsiadka, już teraz przyjaciółka, jest przekonana, że padło po prostu jakieś zwierzę pod domem. Gacy z kolei twierdzi, że zdecydowanie mają problem z kanalizacją. W tym czasie Johnny wraca do normalnego życia. Jest uważany za spokojnego i sympatycznego sąsiada. Urządza nawet imprezę na mniej więcej 200-300 osób i uważany jest za duszę towarzystwa. Podczas tej imprezy przybiera się za klauna oraz magika. Goście są tym zachwyceni. Gacy również w tym czasie rozkwita. Można powiedzieć, że łapie wiatr w żagle i w 1974 roku otwiera swoją własną firmę. Nazywa ją PDM Contractors i ma być to firma dekoratorska, też związana z przeprowadzkami. Ale to, co jest dla niego kluczowe, to to, że zatrudnia w niej tylko chłopców, młodych mężczyzn. Niby pod przykrywką, że chodzi o możliwość płacenia im po prostu niższej stawki. A tak naprawdę stwarza sobie środowisko, w którym molestuje swoich pracowników. Chłopców stawia do pracy przede wszystkim korzystnymi zarobkami. Choć jak wam wspomniałam, te stawki są niższe z racji tego, że są to przeważnie niepełnoletnie osoby, ale mimo wszystko dla takich chłopców są to całkiem korzystne zarobki, bo Johnny oferuje im podwójną stawkę godzinową. Trochę też wykorzystuje potrzebę tych swoich pracowników, bo wie, że im bardzo zależy na tej pracy i że zrobią dla niej wszystko. Jednocześnie jego małżeństwo powoli się rozpada, życie seksualne totalnie zanika. Dodatkowo staje się porywczy, a nawet zdarza mu się kilkukrotnie pobić swoją żonę. Jego zachowania są nieprzewidywalne, ma skrajne wahania nastroju. Zaczyna cierpieć na bezsenność. W pewnym momencie Carol znajduje też w domu magazyny z nagimi mężczyznami i to chyba przeważa o tym, że postanawia się z nim rozstać. Sam Gacy dosyć swobodnie przyznaje się do tego, że ma inne preferencje seksualne, że pociągają go mężczyźni. I w związku z tym w marcu 1976 roku para się rozwodzi. Po tym rozwodzie Gacy postanawia mocniej zainteresować się polityką. Uważa, że to tam teraz jest jego miejsce, że to tam odniesie sukces. Mniej więcej od 1975 roku staje się dosyć ważną postacią Partii Demokratycznej, ale jego polityczna kariera nie trwa zbyt długo. Wynika to z tego, że pojawia się wiele plotek wokół jego zainteresowań chłopcami i doniesieniami o brutalności. Ale postanawia też to trochę tak strategicznie rozegrać, dlatego że doskonale wie, że gdy zaangażuje się w wolontariat i różnego rodzaju akcje lokalnej społeczności, to znów stanie się popularny, a plotki być może ucichną. I po kilku przyjęciach, na których przebiera się za klauna w formie oczywiście wolontariatu, interesuje się nim Robert F. Matwick, czyli przedstawiciel Partii Demokratycznej w Norwood Park. A sam Gacy oferuje, że jego firma za darmo posprząta i uporządkuje teren wokół samej siedziby Partii Demokratycznej. Zatem to i jego działalność charytatywna, gdzie przebiera się za klauna, bardzo imponują Robertowi. Nie zdaje on sobie jednak sprawy o mrocznej przyszłości Johna i zaprasza go do działania w Komisji do Spraw Oświetlenia Publicznego. Niedługo potem awansuje i zostaje skarbnikiem partii. Ale wszystko kończy się z chwilą, gdy plotki powracają. Jednym z nastolatków, którzy pracowali wraz z Gacym przy m.in. remoncie siedziby partii, był 16-letni Tony Antonucci. John nie był w stanie przejść obojętnie wobec swojego współpracownika i dopuścił się pewnego rodzaju zalotów, molestowania, ale gdy nastolatek zagroził, że uderzy go krzesłem, Gacy obrócił wszystko w żart. Kilka tygodni później John próbuje jeszcze raz, zakuwa go w kajdanki i próbuje rozebrać. Na szczęście to niemu udaje się wyśliznąć i powalić napastnika na ziemię. Puszcza Gacy'ego dopiero, gdy ten obiecuje, że nigdy więcej to się nie powtórzy. Następnie pracuje jeszcze rok w jego firmie, ale nigdy więcej nie jest już molestowany. Ale mimo tego Gacy nie próżnuje i potem jak zostaje w domu sam, gdy już żona się wyprowadza, bez reszty oddaje się swoim rządzom. W tym celu zagląda do miejsc, w którym bardzo często pojawiają się osoby ze środowiska LGBT. Korzysta także z usług męskich prostytutek. Co ciekawe, wszystkim przedstawia się jako policjant i aby być autentycznym, ma przy sobie krótkofalówkę oraz odznakę. Zakupuje także tak zwanego koguta i używa go, gdy jeździ przez dzielnice, które określane są potocznie jako gejowskie i pod pretekstem aresztowania zwabia swoje ofiary do samochodu, a następnie zawozi do swojego mieszkania. Właśnie wtedy zaczyna się podejrzana plaga tajemniczych zaginięć młodych mężczyzn. To, co ich łączy, to to, że wszyscy obracali się w gejowskiej społeczności lub pracowali w firmie założonej przez Johna Gacy'ego. Mężczyzna z łatwością wykorzystuje swoje zdolności manipulacyjne do zwabiania i zabijania kolejnych osób. Przeważnie podaje swoim ofiarom alkohol, następnie narkotyki, aż do momentu, gdy te są na tyle słabe i bezbronne, by bez problemu mógł je skrępować i wykorzystać seksualnie. Robi to w sposób bardzo brutalny, bije, a na końcu morduje. Jego ofiary są do siebie dosyć podobne. Interesuje go pewien konkretny typ chłopców. Muszą być ładni albo przystojni. Czyli tacy, jakim on sam nigdy nie był. Ale dosyć szybko wpada też w pułapkę swojej żądzy i ze zwykłego pożądania, czyli uniesienia, przechodzi do kolekcjonowania swoich zdobyczy, jakby były trofeami bez imion, charakteru i duszy. W tym czasie w środowisku LGBT rozpowszechnia się plotka o pewnym białym mężczyźnie, lekko otyłym, który ma wyjątkowe zamiłowanie do perwersyjnego seksu. Wiele osób twierdzi i wierzy, że chłopcy dobrowolnie wyjechali, opuścili miasto. Pomimo tych tajemniczych zaginięć, nikt nie obstawia, że w mieście pojawił się seryjny morderca. Przez policję wszyscy uważani są za zaginionych. Nigdy w końcu nie odnaleziono ich ciał. I z tego powodu trafiają na listę tysięcy podobnych zaginięć i giną wśród statystyk. Wydaje mi się też, że wynika to z tego, iż chłopcy obracają się przeważnie w takich, powiedzielibyśmy, szemranych towarzystwach. Być może parają się prostytucją. Dla policjantów nie są to tak pilne sprawy, jak powinny być. Nie wywodzą się z dobrych i zamożnych rodzin, nie mają stałej pracy ani oficjalnych dochodów. To sprawia, że nikt nie niepokoi się ich losem. Wśród nich jest m.in. 17-letni Johnny Budkowicz, który marzył o samochodzie wyścigowym. Zatrudnił się u Gacy'ego, by zebrać pieniądze na ten cel. Był zadowolony z zarobków i swojej pracy, aż do dnia, gdy szef odmówił mu zapłaty za 2 tygodnie pracy. Jak się później okazało, było to coś, co Gacy bardzo często robił, aby zaoszczędzić pieniądze i w pewnym sensie, żeby mieć kontrolę nad danym pracownikiem. Ale 17-latek nie chciał tak łatwo odpuścić. Pojechał do domu Gacy'ego wraz z 2 przyjaciółmi, aby odzyskać to, co po prostu mu się należało. Wybuchła wtedy wielka awantura, ale nic z nią nie wskórał. Odjechał do domu i nikt więcej go już nigdy nie widział. Podobna sytuacja dotyczy Michaela Bonina, również 17-latka, który był utalentowany i pracowity. Często brał kilka zleceń naraz. I w czerwcu 1976 roku prawie skończył renowację zabytkowej szafy grającej, ale nagle zniknął i ślad po nim zaginął. Billy Carroll, 16-latek z dużym doświadczeniem w organizowaniu spotkań młodych mężczyzn z dorosłymi mężczyznami, również podzielił los swoich rówieśników i pewnego dnia, a dokładniej 13 czerwca 1976 roku, zniknął w drodze do domu i nikt nigdy więcej go nie widział. 17-letni Gregory Godzik podjął pracę dla PMD Contractor, czyli firmy Gacy'ego, w celu sfinansowania części do swojego Pontiaca rocznik 66. Cenił swojego szefa, nawet go lubił, dobrze mu płacił, ale 12 grudnia 1976 roku wyszedł na randkę ze swoją dziewczyną i nigdy z niej nie wrócił. Następnego dnia policja znalazła jego samochód, ale po Gregorym ślad zaginął. 20 stycznia 1977 roku zaginął z kolei 19-letni John Sheets, a 15 września 18-letni Robert Gilroy. Gdy nie zjawił się w umówionym miejscu, jego ojciec, sierżant policji w Chicago, natychmiast zaczął poszukiwanie swojego syna. Ale nawet tak szeroko zakrojone śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów. Dopiero rok później, gdy poszukiwany będzie Robert Pist, doprowadzi to nie tylko do odkrycia jego ciała, ale też innych ofiar. Między innymi Budkowicza, Bonina, Carola, Sheetsa, Gilroya i 27 innych mężczyzn, których połączył podobny los. Makabryczne odkrycie szokowało nie tylko Chicago, ale całą Amerykę. W maju 1978 roku Jeffrey Neal szedł ulicą w dzielnicy Newtown w Chicago. W pewnym momencie zatrzymał się przy nim samochód, a bardzo miły i uprzejmy mężczyzna zapytał go, czy go nie podwieźć. Tego dnia było zimno, więc Jeff po chwili wahania się zgodził. Kierowca był bardzo sympatyczny, poczęstował go nawet skrętem. Ale nagle, bez żadnego uprzedzenia, rzucił się na Jeffa i przytnął mu do twarzy szmatę nasączoną jakąś substancją. Chłopak dosyć szybko stracił przytomność. Obudził się kilka razy podczas tej podróży, ale za każdym razem porywacz go usypiał. Nastolatek robił wszystko, aby zapamiętać szczegóły trasy i wygląd domu, do którego został zawieziony. W środku mężczyzna rozebrał go. Przez kilka godzin gwałcił i torturował. Podtapiał w wannie. Na koniec postanowił go zostawić w parku Lincolna w Chicago. I to ocaliło mu życie, bo Miniel przeżył. Znaleźli go jacyś przechodnie i zawiadomili policję, a ta odpowiednie służby ratunkowe. Ale gdy nastolatek wyszedł ze szpitala, natychmiast złożył zeznania, tylko że policja mu nie uwierzyła. Mieli za mało danych, aby rozpocząć śledztwo. Jednak Jeff się nie poddał i postanowił, że zajmie się sam na własną rękę tym śledztwem. Spróbował odtworzyć w pamięci trasę do domu, w którym się znalazł i udało mu się je odnaleźć. Zaczaił się niedaleko, tak żeby miał dobry widok na to miejsce i po kilku godzinach zobaczył samochód, do którego wsiadł tamtego feralnego dnia. Następnie pojechał za nim i dotarł do posiadłości przy Summersday Avenue. Kiedy ustalił, kto jest właścicielem, złożył oskarżenie o napaść seksualną. W tym czasie John troszeczkę się zapomniał, a w efekcie popełnił ogromny błąd, bo zmienił, że tak powiem, swoją grupę docelową i wybrał chłopca z szanowanej, zamożnej i kochającej rodziny. Gdy zniknął, jego rodzina od razu zgłosiła to na policję i nieustępliwie naciskała, aby policja odnalazła chłopca. Właściwie dzięki temu powoli wychodzą na światło dzienne wszystkie mroczne, skrywane tajemnice Gacy'ego. Chłopcem, o którym mowa, był 15-letni Robert Jerome Pist, typowy chłopak z sąsiedztwa. Był bardzo kochany przez swoich rodziców i lubiany wśród rówieśników. W wolnym czasie sobie dorabiał, pracując m.in. w drogerii, gdzie mógł zarobić pieniądze na swoje potrzeby oraz zbierał także na college. Jego zniknięcie było naprawdę tajemnicze, bo doszło do niego tuż za drzwiami drogerii, w której pracował. Jego matka przyszła po niego do pracy. Robert powiedział jej, że wróci za chwilę, bo rozmawiał właśnie z kontrahentem, który zaproponował mu pracę, ale jej syn już nie wrócił. To sprawiło, że jego mama od razu zaczęła się martwić. Przeszukała całą drogerię, pytała wszystkich o syna, ale nikt go nie widział. Wreszcie totalnie przerażona powiadomiła policję, a do sprawy został przyporządkowany porucznik Joseph Kozencak. Oficer dosyć szybko uzyskał nazwisko wykonawcy, owego kontrahenta, który zaproponował Robertowi pracę i dzięki temu udało się trafić bezpośrednio do domu Gacy'ego. Początkowo był on przesłuchiwany w roli świadka, czy właśnie przypadkiem nie wie nic o zaginięciu Roberta. Został także poproszony, aby pojawił się na posterunku i odpowiedział na kilka dodatkowych pytań, ale mężczyzna odmówił, choć powiedział, że później przyjdzie, zgłosi się sam. I faktycznie później dociera na posterunek, ale zeznaje, że absolutnie nic nie wie o zniknięciu chłopca i zostaje wypuszczony. Ale tutaj pojawia się coś bardzo ważnego, a mianowicie intuicja oficera Kozencaka. Coś mu mówi, że z tym mężczyzną jest coś nie tak, że coś tam jest bardzo niepokojącego. Zwłaszcza przełomiła go wiadomość, gdy odkrył, że w tym czasie, gdy Gacy powiedział, że nie wybierze się teraz na komisariat, okazało się, iż uprawiał seks z nastolatkiem. Bardzo szybko udaje się uzyskać nakaz rewizji domu Gacy'ego i 13 grudnia 1978 roku do posiadłości przy alei Summersdale wchodzi grupa policjantów. Mężczyzny nie ma wtedy w domu. Rewizja przebiega naprawdę zaskakująco i w jej trakcie udaje się znaleźć pudełko zawierające dwa prawa jazdy i kilka pierścieni. W tym jeden, na którym było wyryte Maine West High School 1975 i inicjały JAS. Znaleziono także pudełko zawierające marihuanę i pigułki, które później okazały się być azotanem amelu, poplamiony fragment dywanu, wiele książek o tematyce homoseksualnej i dziecięcej pornografii, parę kajdanek, odznaki policyjne, akcesoria erotyczne, igłę podskórną i małą brązową butelkę. Natrafiono również na odzież, która była zdecydowanie zbyt mała jak dla Johna Gacy'ego, linę nylonową i inne przedmioty, które wzbudzały niepokój u policjantów. Skonfiskowano także 3 samochody należące do firmy Gacy'ego. W bagażniku jednego z nich znaleziono fragmenty włosów, które jak się później okazało pasowały do Roberta Pista. W trakcie rewizji policja rozejrzała się także wokół domu i od razu rzucił im się w oczy, właściwie w nos, bardzo dziwny zapach. Niepokój wzbudziło także to, że ziemia została ewidentnie posypana wapnem. Wydawało się, że ten zapach, ten bardzo nieprzyjemny zapach wydobywa się z kanalizacji i na ten moment uśpiło to trochę czujność policjantów. Zdecydowali się więc na razie wrócić z tymi dowodami, które mają i przeprowadzić na nich odpowiednie testy. W tym czasie Gacy ponownie zostaje wezwany na posterunek oraz poinformowany o tym, co znaleziono w jego domu. Mężczyzna od razu wpada w złość i mówi, że chce się skontaktować z adwokatem. Ten radzi mu, aby nic nie podpisywał. Ostatecznie z braku dowodu policja musi go zwolnić. Jedyne, co mogą w tym momencie zarządzić, to obserwacje podejrzanego. Również przypytanie bliskich Gacy'ego, w tym jego przyjaciół, nie przynosi żadnych rezultatów, nie uzyskują ani żadnych informacji. Wszyscy twierdzą, że John absolutnie nie jest zdolny do morderstwa. Zresztą mężczyzna w tym czasie uprzedza swoich bliskich i mówi im, że policja próbuje go w coś wyrobić, ale oczywiście nie ma z tym nic wspólnego. Dochodzenie trwa i policja coraz bardziej się zniechęca, bo wszelkie próby znalezienia jakichkolwiek poszlak, tropów, informacji kończą się fiaskiem. Ale wreszcie rozdrażnieni policjanci łączą Johna ze zniknięciem jednego z chłopców, a żeby zyskać na czasie, zatrzymują mężczyznę za posiadanie marihuany. Jeden z pierścionków, które został znaleziony w domu Gacy'ego, należał do innego nastolatka, który zniknął rok wcześniej, Johna Schitza. Policja odkrywa również, że 3 byli pracownicy Gacy'ego także zniknęli. Ponadto mają w swoim zbiorze dowodów paragon za wywołanie filmu, który znalazł się w domu Gacy'ego, a należał do Roberta Pista. Policja zdaje sobie sprawę, że są o krok od złapania prawdopodobnie seryjnego mordercy. Postanawiają jeszcze raz przeczesać dom Gacy'ego, a w tym czasie mężczyzna powoli zaczyna się łamać. W końcu wyznaje, że kogoś zabił, ale tylko w obronie własnej. Twierdził, że był przerażony i pogrzebał ciało pod garażem. Przekazuje także informacje policji, gdzie powinni szukać tego ciała. Funkcjonariusze dosyć szybko trafiają na odpowiednie miejsce, odpowiednio je oznaczają, ale nie zaczynają od kopania. Decydują się na to, aby dokładnie przeczesać okolice. Gdy dochodzi w końcu do rozpoczęcia kopania, odkrywają pierwsze ciało. Dzieje się to dokładnie w piątek 22 grudnia 1978 roku. Tego też dnia detektywi powiadamiają Johna, że właśnie ruszyły poszukiwania wokół domu mężczyzny, i to sprawia, że się załamuje. A następnie przyznaje, że zabił co najmniej 30 osób, a większość ich szczątków pochował pod domem. Według jego zeznań pierwszego morderstwa dokonał w styczniu 1972 roku, a drugiego dokładnie 2 lata później, czyli 1,5 roku po ślubie. Swoje ofiary wabił w bardzo podobny sposób. Spotykał ich na drodze lub przy stankach i proponował podwiezienie. Dzięki swojej całkiem przyjemnej aparycji, takiej budzącej bezpieczeństwo, zyskiwał ich zaufanie, a że swój samochód upodabniał do samochodu policyjnego, to usypiał ich czujność. W aucie podawał im chloroform, a następnie zawoził do domu. Tam torturował i brutalnie gwałcił. Uwielbiał pokazywać im sztuczki. Zakuwał od tyłu parę odpowiednio skonstruowanych kajdanek, których można było się łatwo wyswobodzić. Ale potem zmieniał kajdanki na prawdziwe. I gdy ofiary pytały, a gdzie ta sztuczka? Mężczyzna odpowiadał, że polega na tym, że trzeba mieć klucz. I głośno się śmiał. Gdy już wystarczająco długo się zabawił za swoją ofiarą, przychodziła kolej na jego kolejną sztuczkę, czyli sztuczkę z liną. Zakładał wtedy swojej ofierze pętlę na szyję i tak długo kręcił włożonym w nią patykiem, aż dany chłopiec umierał. Ofiarę dusił także własnymi rękoma, karpetkami, a nawet papierowymi ręcznikami. Czasami przez wiele dni trzymał zwłoki pod swoim łóżkiem i wieczorami je kaleczył. W końcu te informacje zaczęły docierać do sąsiadów, którzy byli totalnie przerażeni. Zwłaszcza, że policja dzień po dniu przeszukiwała nieruchomość i znajdowała kolejne ciała. W totalnie różnych miejscach. Nie wszyscy chłopcy zostali pochowani na posesji Gacy'ego, bo później część z nich zaczął wrzucać do rzeki. Choć liczba znalezionych ofiar wzrosła łącznie do 32, nadal brakowało zwłok Roberta Pista. Jego szczątki zostały ostatecznie odkryte w rzece Illinois dopiero w kwietniu 1979 roku. Autopsja wykazała, że Robert został uduszony ręcznikami papierowymi, które Gacy wpychał mu do gardła. Gacy przyznał, że pozbył się zwłok chłopca, ponieważ trzymał je na podłodze, a w piwnicy nie miał już miejsca na kolejne ciało. 3 kolejnych chłopców podzieliło ten sam los. Proces Johna rozpoczął się 6 lutego 1980 roku w hrabstwie Cook w Chicago. Prokurator twierdził, że działania mordercy były starannie zaplanowane, racjonalne i przemyślane. Z kolei obrońca Gacy'ego malował obraz szalonego i niezdolnego do kontrolowania swoich działań człowieka. Na sali pojawiła się matka Gacy'ego i zeznawała, że jej mąż często znęcał się nad Johnem, bił go skórzanym paskiem i dręczył, co na pewno wpłynęło na jego postępowanie. Z kolei jego siostra opowiedziała o tym, jak wielokrotnie był napastowany przez swojego ojca. Inni, którzy zeznawali w obronie mordercy, powiedzieli, że John był dobrym i szczodrym człowiekiem, który bardzo pomagał potrzebującym, udzielał się w wolontariacie, wspierał lokalną społeczność, zawsze miał uśmiech na twarzy i był bardzo życzliwą osobą. Sąsiadka, z którą zaprzyjaźnił się po wyjściu z więzienia, twierdziła, że był cudownym sąsiadem i że to niemożliwe, aby zrobił to świadomie, był tak złą osobą. Nie chciała użyć słowa, że być może był szalony, ale twierdziła, że był genialnym człowiekiem. Jednocześnie oświadczenie to było sprzeczne z tym, co obrońca Gacy'ego próbował udowodnić, a mianowicie, że Gacy był szalony i pozbawiony samokontroli. Ława przysięgłych składała się z 5 kobiet i 7 mężczyzn. Oskarżeniem dowodził prokurator Bob Egan i mówił przede wszystkim o życiu Roberta Pista, czyli tej ostatniej ofiary, dzięki której w ogóle trafiono na ślad Gacy'ego. Opowiadał bardzo obrazowo ławie przysięgłych, jak Robert spotkał na swojej drodze Johna Gacy'ego i jak brutalnie skończyło się jego życie. Wspomniał także o tym, że Gacy jest odpowiedzialny za śmierć 32 innych młodych mężczyzn. Opowiadał o śledztwie, o znalezionych zwłokach, które były zakopane pod domem Johna. Mówił o tym, że każde działanie Gacy'ego było zaplanowane, bardzo dobrze przemyślane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Wszystko to zrobiło niesamowite wrażenie na ławie przysięgłych. Wielu z tych ludzi dopiero teraz, dopiero podczas jego oświadczenia, usłyszało i zobaczyło, czego dopuścił się ten człowiek. Człowiek, który był zupełnie niepozorny, który przebierał się za klauna, działał charytatywnie, wspierał lokalną społeczność, był dobrym sąsiadem, ale skrywał swoją twarz pod maską. Obroną Johna dowodził Robert Mota i gdy doszło do jego wystąpienia przed sądem, nie zgodził się z oskarżycielem co do tego, że Johnny zaplanował wszystkie te zbrodnie. Uważał, że Gacy jest chory i nie był świadomy swoich czynów. Byłoby to korzystne, bo gdyby uznano Johna za chorego psychicznie, zostałby skazany na zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym. A w takim przypadku danej osoby nie zamyka się na określony czas, tylko wystarczyłoby, że John wykazałby poprawę i mógłby wyjść na wolność. Po przemowie obrońcy można nawet było zauważyć, że ława przysięgłych się zastanawia, że ma pewne wątpliwości, ale gdy poproszono na salę sądową pierwszego świadka, którym był Mark Butkowicz, ojciec Johna, jednej z ofiar Johnego, a po nim kolejni świadkowie, którzy przedstawiali ofiarę, robili, że tak powiem, z nich ludzi, opisywali, jakimi byli osobami, a na samym końcu pracownicy Johna, to wszystko sprawiło, że ława przysięgłych miała coraz lepszy obraz mężczyzny, który siedział na sali i nie był on korzystny. 24 lutego na sali pojawił się Jeffrey Winnell, czyli ten nastolatek, który został wypuszczony przez Gacy'ego, a następnie udał się na policję, ale policja odmówiła wszczęcia dochodzenia, a później sam na własną rękę go znalazł. Chłopak załamał się, gdy opowiadał o szczegółach swojego gwałtu. Z nerwów nawet zwymiotował na sali sądowej. Rozpłakał się i nie mógł nad sobą zapanować, aż w końcu musiał zostać usunięty z sali sądowej. Wezwano również psychologa, który rozmawiał z Johnem przed procesem. Thomas Oliseo stwierdził, że Gacy jest bardzo inteligentnym mężczyzną, ale cierpi na zaburzenia typu borderline. Inni lekarze potwierdzili, że Gacy cierpi na schizofrenię, ma wieloraką osobowość i czasami spełnia kryteria osoby aspołecznej. Wszystko to miało wskazywać, że nie do końca potrafił ocenić swoje czyny, a tym bardziej popełniane przez siebie morderstwa. Wszyscy stwierdzili, że podczas procesu zabijania nie panował i nie kontrolował siebie, a nawet nie wiedział, co robi. I na tym zakończono przesłuchiwanie świadków obrony. Prokuratorzy i obrońcy wygłosili swoje mowy końcowe. Cały proces trwał nieco ponad 5 tygodni. Przysięgli opuścili salę rozpraw i w ich rękach pozostało to, aby ustalić wyrok. Nie potrzebowali jednak zbyt wiele czasu, bo wrócili po 2 godzinach i ogłosili, że John Wayne Gacy został uznany winnym zarzucanych mu czynów. W efekcie został skazany na śmierć, a wyrok wykonano 10 maja 1994 roku. Wiosną 1979 roku dom mordercy przy West Summerdale został zniszczony. Pozostała jedynie pusta parcela. Wszystkie ślady domu, nawet podjazd i miejsce do grillowania, zostały wywiezione. Ale nie przeszkadzało to temu, by pojawiali się tam ciekawscy turyści. Nawet po półtora roku ziemia pozostała dziwnie jałowa. Na tyłach parceli, gdzie wcześniej stał dom i gdzie były pochowane te wszystkie ciała, nie rosła żadna roślinność. W końcu sprzedano tę działkę i wybudowano tam dom. Właściciele próbowali zmienić adres, tak aby piętno tych morderstw zostało usunięte. Po zakończeniu budowy trawa w końcu zaczęła rosnąć. Na działce, 7 lat po tym, jak odkryto te makabryczne zbrodnie, stanął dom z 3 sypialniami i 2 łazienkami. Niedawno można było znaleźć informację o tym, że został wystawiony na sprzedaż za $459 000. W ogłoszeniu zawarto informację, że to piękny murowany dom z kuchnią, świeżo po remoncie, w której rozciąga się przepiękny widok na ogromne podwórko. Nie było żadnej wzmianki o tym, że w tym miejscu stał kiedyś dom jednego z najbardziej znanych seryjnych morderców w Ameryce. Znalazłam jeszcze ciekawostkę, że w 1988 roku ziemię tę kupiła Polka. W 2011 roku szeryf powiatu, Cook Tom Dart, nakazał ekshumację niezidentyfikowanych ciał, które zostały określone jako ofiary Johna Wayne'a Gacy'ego. Zaapelował do rodzin chłopców, którzy zaginęli w latach 1970-1978, o dostarczenie próbek śliny w celu porównania ich z DNA ofiar Gacy'ego. Kilka miesięcy później zidentyfikowano pierwszą z 8 nieznanych ofiar. Był nim 19-letni robotnik budowlany William George Bundy. 19 lipca zidentyfikowano kolejnego nastolatka. Był nim zaginiony w latach 70. 16-latek z Minnesoty James Byron Atkinson. Karę śmierci wykonano na Johnie za pomocą śmiercionośnego zastrzyku. Pozostają jednak do dziś pytania bez odpowiedzi. Co skłoniło go do popełniania tak wielu brutalnych morderstw? Przez to jest zaliczane do jednego z najbardziej brutalnych seryjnych morderców. Czy to właśnie to nieszczęśliwe dzieciństwo i poniżanie ze strony ojca? A może faktycznie wypadek w dzieciństwie i uraz głowy, który zakończył się krwiakiem, wywołał jakieś zmiany w jego umyśle? A może po prostu się już taki urodził? Nie ma chyba na te pytania dobrej odpowiedzi. Możemy tylko zakładać, że na pewno takie dzieciństwo nie pomogło mu w odnalezieniu się w tej rzeczywistości. Na pewno relacja z tatą nie sprawiła, że czuł się lepiej. Jako ciekawostkę powiem wam, że pewna pani psycholog spędziła po jego śmierci już ponad 600 godzin na analizie jego psychiki. Ze zgodą rodziny dokonano także ekshumacji jego zwłok i przebadano mózg, ale nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie. Chciałam jeszcze raz podziękować Tomiemu, bo przepraszam, ale już nie pamiętam, czy na początku podziękowałam, czy nie, więc dla pewności dziękuję teraz, żeby mieć pewność, bo Tomi pół dnia tłumaczył dla mnie różnego rodzaju materiały i bardzo mi w tym pomógł, bo dzięki temu ten odcinek dzisiaj jest i dzisiaj go słuchacie. Jestem też ciekawa waszej opinii generalnie o nim jako mordercy, bo powiem wam, że nie wiem czemu, ale jego kojarzyłam jako właśnie mordercę klauna, ale wydawało mi się, że on na tych przyjęciach coś robił. I dopiero gdy zagłębiłam się w tę sprawę, gdy poznałam te szczegóły, dowiedziałam się tak naprawdę, jak to wyglądało. I mam nadzieję, że te informacje, które znalazłam, chociaż trochę pozwoliły wam zrozumieć, co się właściwie stało. Chociaż tak jak wspomniałam, nigdy nie dowiemy się, co nim kierowało. Być może on sam nawet tego nie wiedział. I to chyba tyle. Nie wiem jeszcze, co mogę dodać, bo też ta sprawa jest dla mnie jakoś taka poruszająca. W każdym razie czekam na wasze komentarze i liczę, że niedługo widzimy się na live'ie i przypominam o pytaniach. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję. A i oczywiście dziękuję wszystkim osobom wspierającym, bo też chyba na początku tego nie powiedziałam, ale wybaczcie, już lekkie zmęczenie się we mnie wdało. I życzę wam miłego dnia albo dobranoc i do usłyszenia, a może do zobaczenia.